Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Mój dziadek mawiał w ten sposób: wysoko noś głowę, ale nie zadzieraj nosa.
A jak nogi u ciebie długie, to kiedy będą gnać, to uciekniesz. A jak będziesz ty kogoś gonić, to też dogonisz. Tak ono i wyszło. Ja dlaczego poprosiłem popatrzeć na Państwa z serdecznością? Bo chcę was wszystkich, tak jak tu siedzicie, wszystkich od razu i oddzielnie uściskać, ucałować, przytulić. Księży moich, z którymi służę po dzień dzisiejszy, moich przyjaciół serdecznych, o nich mówię, ale i moich przyjaciół ze studiów, koleżankę tu moją widzę. Elu, ja w tym roku byłem na naszej Bobrujskiej. Ja byłem w swoim pokoju 53, wpuszczono mnie tam. Tak jak żyć nieraz bywa, 18 lat. Mnie tak daj wyrnuło się co 18 lat. Ja serdecznie witam moich uczniów michałowskich, tu widzę magistry, magistrowie, doktorzy. Serdecznie was ściskam, dzieciaki moje. Wy ciągle będziecie, ja wiem, że wy macie już wnuków. Ja już, jak widzicie, dziadek brodaty i siwy. Witam was serdecznie. Moich przyjaciół z Michałowa. Pani Nino, czy pani pamięta ten dzień, kiedyśmy się po raz pierwszy spotkali? Wtedy pani szła do ślubu, a ja stałem przed cerkwią w Michałowie. Cieszę się, że spotykam panią w zdrowiu i syna, jak dzisiaj w tym roku spotkaliśmy się na grabarce. Mikołaja serdecznie ucałować proszę. Wszystkich was, kochani moi, ściskam serdecznie. Michałowskich, białostockich z ulicy Młodej, uczniaki, uczniowie, Irena z Mikołajem, mężem tam siedzi, i wszyscy inni, Ninusia, kochana moja sekretarka z liceum, moją najbliższą sąsiadkę z mojej narewki Guszczewiny przez ulicę. Marusia, my z sobą do szkoły razem biegali. Panie Artyszewicz, był czas, kiedy myśmy z panem śpiewali w chórze. Ja wtedy byłem jeszcze i w cywilu, i tak. Pan ciągle w cywilu, a ja ciągle tak. I ciągle. Ciągle się spotykamy i ciągle służymy razem. Tutaj seminarium jest warszawskie, jest dzid. I mój doktor kochany, który swojego czasu, a ja męczyłem Lubi Bożej łacinną, klasyczną. I pan doktor powiedział: panie profesorze, ja się tego w życiu nie nauczę. Nauczył się. Aura prima, sata sequa. Bevindice nullo, sponte suas. In elegem fidem rectum colebat. Prawda? Rytka. Kocham was wszystkich serdecznie. Może kogoś nie dojrzałem, może już i nie poznałem. Wszystkich was kocham serdecznie, kocham za to, żeście przyszli. Żebyśmy usłyszeli słów kilka o tych wielkich ludziach. Słyszycie, jak śpiewają? To tak, jakby to było tam, na niebie, które schodzi do nas na ziemię. I Pismo Święte, czytane przez nas, słuchane przez nas u pisarzy, tych ja się będę obracał wokół tej trójki znakomitej i przepraszam, ja zmuszony jestem tak galopem przez Europę, bo przecież o każdym z nich można by było mówić godzinami, ale na niektóre sprawy ja chciałbym zwrócić uwagę, po prostu przypomnieć wam, bo wielu z was to czytało, a ci, którzy jeszcze do tych ksiąg nie zajrzeli, zajrzyjcie, proszę was, bo tam są mądrości wielkie. Ja wiem, że nie ma czasu na czytanie, że czas pędzi, ale i przez Księgi Świeckie przemawia Bóg. U tych pisarzy Pismo Święte często występuje jako dosłowna cytata, dosłowny cytat, a czasami bohaterowie są właśnie uosobieniem tekstów ewangelicznych. Często są to epigrafy, często są to motta, ale wszystko to przemawia do człowieka, bo do człowieka zawsze przemawia Bóg. Ja niedawno oglądałem film, gdzie jednego ze znakomitych lekarzy, chirurgów zapytano, a chirurg znakomity, operacje wszystkie mu się pięknie udają, jak on to potrafi robić tak pięknie, tak szybko. Chłopiec to jeszcze młody, trochę dziwny. Ja taki, a ponieważ ja jestem chłopiec języczasty, więc ja będę przechodzić z języka na język, bo czasami jest łatwiej powiedzieć i głębiej będzie to brzmiało po polsku albo po rosyjsku. A czasomne tilki po rosyjsku. I zapytano go, jak to się tak dzieje, że on tak z takim powodzeniem czyni operację. Trudno było uwierzyć. Potem, że on lubi potaskaca z agresywnymi dziewczynami. A znaczy, że to już nie совсем такое хорошее. Он любит рюмку выпить, когда он не на работе. Но он отдаст последние деньги, чтобы помочь человеку, жену, которую до недавнего времени он был страшно влюблен. И он такой прекраснейший врач. А он сказал, во время операции я разговариваю с Господом Богом. Как ты так разговариваешь? А вот так. Я спрашиваю, Господи, я не громко это говорю, я в мыслях говорю. И Господь мне говорит, ну вот, а сейчас направо, пожалуйста, возьми. Направо, направо. Что ты налево? Я же тебе сказал направо. Вот селезенечку перевернешь, или вот мочевой пузырь видишь, вон туда надо заглянуть. Я заглядываю, и я там вижу. Я сразу же Господу и благодарю за это. И все удивлялись, что вот такой не святой-то весь человек может творить такие хирургические чудеса. Я почему об этом заговорил? Потому что герои и Достоевского, особо Достоевского, потому что другой мир у Гоголя, это немножко и смешно, даже крепко смешно и страшновато. Уж совершенно непонятно у Толстого в его собственной жизни. Вот не знаешь, куда поставить эту глыбу этого человека, эту гору, этот Монблан. Кто-то где-то подсчитал, что... Да ведь точно. Самая читаемая книга в мире – это Библия. Но ведь Достоевского читают крепко, а Толстого крепче. Потому что многие говорят о том, что Достоевский бывает страшный. Бывает. Но самый страшный из всех писателей, как человек, был Толстой, о чем мы часто и не знаем. Так вот, с этими героями и Господь Бог говорит. Через людей, этаких балагуров, этаких святых, как любимейшей и чуднейшей повести, которая не окончена, в «Братьях Карамазовых», через святого, через старца Зосиму, а Зосима из греческого «Зоэ», «Зои», отсюда наша «Зоя». Через святого, который до недавнего времени был попросту офицером, хуляком, удержав навык своего ординации, мел меч поединок, и нагле, как еще льщнение, жучил службу войсковую и знался в кляшторе, бардзо шибко полюбил го люд. Заздрочников или было велю. Заздрочников. И będzie сцена, ona właściwie prawie zaczyna w Bracie Karamazów. Scena w klasztorze, gdzie zebrali się wszyscy Karamazowowie, ojciec, trójka braci i znajomi i dysputy filozoficzno-religijne. I Iwan, taki najbardziej filozoficzny, bo jemu się będzie potem diabeł zjawiał. Diabeł absolutnie namacalny, widoczny, dlań widoczny. I Zosima mu powie, pisze pan różne artykuły, ale niech pan będzie spokojny, bo to, co się nie da wytłumaczyć w sensie pozytywnym u pana, to ono się i u pana nie będzie układało w sens negatywny. Bo my przecież niejako w świecie błądzimy. I gdyby nie obraz Chrystusa, byśmy się absolutnie w życiu pogubili. I вот о чем я вас попрошу, сказал старец, любите человека во грехах его, вот таким, каким он есть. И старец осунул все поклон земский, зложивши пред наистаршим с братьем, пред Димитрием. Бо розыгра ще вкрутце страшна сцена, коли Димитр будет оскаржений о ойцобуйство, і Димитра зійшло на Сибирі. Старець поклонився його мученням. Вот так би Господь говорить з одним і другим. І буде самий младший із Карамазових Альоша. Його і отець, і другі називають ангелом, архангелом, херувимом. Он послушником у старца Зосимы. Это Достоевский планировал еще две прибольшущие книги написать, где бахатером будет Алеша. Бо он и Алеша отправил в свят и муви, допуки ту не вручишь, идь, и ожениться треба будет, и через житие przejdziesz, dopóki tu nie wrócisz. Dostojewski nie napisał ciągu dalszego. Ale z pierwszych stron powieści zakochujemy się w tym młodzieńcu, o którym pisarz powie, gdyby on się znalazł pośród nawet nieznanego mu miasta, goły, bosy, bez grosza, w kieszeni, natychmiast znajdą się wokół niego ludzie, którzy za honor sobie poczytają, by go nakarmić, napoić. A jeśli jeszcze on zdoła powiedzieć, uśmiechnąwszy się, on się ciągle uśmiechał mile, dobrze i serdecznie i łagodził wszelkie bóle w rodzinie, bo to tak, jakby się zjawił anioł z nieba. Ponieważ w Piśmie Świętym powiedziane jest, że Pan Bóg myśli rzeczami, osobami, to tak, że przecież Pan Bóg i pomyślał zesłać na ziemię specjalnego człowieka, Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Czasami żartujemy, że on nie wiadomo, po co on trafił do naszego wyznania wiary, bo to nikogo przecież się nie wspomina, wieruje w jedynego Boga Ojca i tu wspominają Pilata, żeby umiejscowić to historycznie, tak to może powiedzmy sobie na dzisiaj, to on, umywszy ręce, powie ecce homo, po łacinie sie człowiek, oto człowiek. W Piśmie Świętym słowo człowiek pisane jest małą literą, ale trzeba, żebyśmy pisali to dużą literą. To był prawdziwy człowiek, Boga człowiek. Oczywiście i ludzie na ziemi, i jeden z bohaterów w Biesach Dostojewskiego zechce odwrócić kolejność rzeczy i powie, że od dzisiaj światem rządzić będzie ten, który się nie nazywa Bogo człowiek, a człowieko Bóg. Przecież stąd bardzo blisko do Übermenschen, do teorii nazistowskiej, bo to się przecież nie bierze tak po prostu, ni stąd, ni zowąd. A bracia Karamazów zaczynają się mottem: istino, istino, gawru wam, jeśli pszeniczne zierno nie umrot i nie wydaz płoda swego, ona będzie bezpolezna. Ono będzie bezpolezna. Właśnie zosima wydaje plony. Pędzą do niego ludzie w klasztorze. Tego pouczy, z tym posiedzi, tego wyspowiada. Tuze, otrze. I oto przychodzi czas, kiedy on umiera. I ludzie zauważą, że on ma być pochowany jak każdy inny. Dlatego, że przychodzi czas i trzeba go chować, ponieważ zaczyna cuchnąć jak człowiek w gorącu. I uradują się niektórzy, że o proszę, jaki święty. I Alosza zechce się jakoś o tym dowiedzieć, upewnić, dlaczego tak się dzieje. Jego mistrz, jego świętość. I on wybiegnie z klasztoru, żeby szukać. Tu właśnie zrobiłem przerwę, bo szukać kogo? Siebie, Boga. Upewnić się w dobroci tego, czym on żył do tej pory. Padnie na łące i będzie to jedna z najpiękniejszych scen w historii literatury światowej. Będzie to widzenie nowej Kany Galilejskiej, gdzie Chrystus, jak pamiętamy, a pamiętamy, bo tę scenę ewangeliczną zawsze czytamy na ślubach naszych w cerkwi. Wtedy, kiedy Chrystus przemienia wodę w wino. I oto ni to podniósłszy głowę, ni to opuściwszy, ni to patrzywszy, ni to zamknąwszy oczy, Alosza zobaczy niebo, które się rozwarło i które stąpiło na ziemię, a może to się ziemia podniosła do nieba. Będą widoczne stoły, pełne biesiadników, pełno jastw i okaże się, że obok Chrystusa będzie jego mistrz, Zosima. I Zosima powie: Alosza, chodź tu, popatrz, on dobry, popatrz, już nowe stągwie niosą, podejdź bliżej. On wszystkich przyzywa na święto, na uroczystość. Dla każdego jest tu miejsce przy stole. Podniesie głowę Alosza i widzenie zniknie, ale on powie o sobie: Eta Gospodź moją duszę posietił. I on pójdzie razem z przyjacielem swoim do dziewczyny piękności miastowej. A miasto Dostojewskiego będzie się nazywało Skotoprigoniewsk. Takie miasto, taka nazwa, dokąd skatów, to jest zwierzaków, przyganiają, przyprowadzają. Już nieżyjąca moja koleżanka, znakomita znawczyni Dostojewskiego, Danusia Kołakowska, miasto to chrzciła po polsku Bydlęcin, bo tacy tam w tym mieście mieszkają. Tam będzie trójka braci, ba czwórka Karamazowych, bo ojciec stary się połakomi na kalekę, która się objawi w ich mieście i ona mu urodzi syna, ponieważ nazywają ją Elżbieta Śmierdziaszcza, a to dadzą mu nazwisko Śmierdziaków. To będzie czwarty brat. O czym niby wszyscy nie wiedzą i wszyscy o tym wiedzą. I będzie Alosza ten cudowny, poświęcony Matce Boskiej i będzie stary Karamazow, lubieżnik, pijanica, hulaka. Przepuści wszystkie pieniądze i swoje, i synów. Jedną pierwszą żonę do grobu zapędzi i drugą, a druga będzie matką Aloszy. I ta matka, wziąwszy małego chłopczyka, uciekając razu pewnego z domu Matce Boskiej, pod ikonę ofiaruje Alosza i od tej pory Alosza będzie właśnie z Bogiem. I będzie Jan, filozof, brat, i będzie Dymitr. I będą prócz Aloszy cała trójka z ojcem na czele rywalizować o wdzięki piękności miejscowej Gruszynki, dziewczyny, dzisiaj byśmy powiedzieli na telefon. I Alosza również pójdzie do niej. To nikt inny, tylko ona. Kiedy zaprzedadzą, nawet brat nie powie, że tak nie było, żeby uratować Dymitra, bo ojca starego zamordują. My potem będziemy wiedzieli o tym, że zamorduje go Śmierdziaków, ale kara spadnie na Dymitra i Dymitr pójdzie na Syberię. I na Syberię razem z nim pójdzie ta wesoła pani, jak mówią oni, Gruszynka, żeby tam być z nim razem. I Gruszynka opowie taką rzecz trudną. Opowieść o przekupce. Przekupce strasznej, która nigdy nie dawała nawet cebulki, ząbki czosnku dla kogokolwiek. Ze wszystkimi się kłóciła, wszystkich biła, wszystkich wyzywała. I oto razu pewnego jakieś serce jej się odmieniło na ten dzień. I ona żebraczce podarowała cebulę. I oto umiera kramarka. I ma możliwość być w raju. Jest ona na ziemi. I z nieba aniołowie spuszczają jej cebulę z natką. Ona przypomniała sobie, to była ta sama cebula, którą ona ofiarowała biedaczce. Ale ona się uchwyciła, a wszyscy z nią chcą przecież tam być, w górze. I ona rozpoczyna znowu tę swoją dawną historię. Ona wszystkich odpycha, ona wszystkich lży i krzyczy: tylko ja i tylko ja. И вообразите себе, что все, уцепившись за нее, может, там было человек 10-15, и все висят на этой луковице. Когда они всех она сбила, все отлетели, она сама висит на этой луковице, и луковица обрывается. Человек 20 висело на ней, и Господь силу давал этой луковице, потому что где это? Когда она эту луковичку дарила этой бедняжке, была маленькая доля, вот такая маленькая любви. Вот на этой любви все и держалось. Вот эта уличная девка, как ее называли, Грушенька, расскажет эту историю. И Алеша назовет ее сестрой. И она пойдет в Сибирь, как в другой повести великой. «Преступление и наказание» тоже уличное. Соня Мармеладова пойдет с убийцей Родионом в Сибирь. Она пойдет вместе с ним. Есть еще величайшее творение у Достоевского. Это легенда о великом инквизиторе. Это старший брат Иоанн, который великолепно знает, что Димитр невиновен. Он убежит из города и скажет: «Проходимец я, уай так есть». Но он уедет. Он будет кричать, что он мира сего не примет, потому что мир плохо устроен, потому что терпение в мире, и дети болеют, и дети гибнут, особо дети. И мне такого мира не надо. И посему в этом мире жить невозможно. Жить можно только тогда, когда все дозволено. А еще все позволено, то если мы увидели демократию, то не будет демократия, то будет анархия великая, огромная и страшная. И он скажет, что такого Бога я не принимаю. И я ему возвращаю билет на вхождение в рай. И запомнил Ян, Иван, запомнил, что прежде мы на земле плачим не за вещи до раю, а за выйти из раю. Бо творим в спільному родини і діти, і родиці, і матки, і ойцові. І то дійсно популярне слово «гени». Бо втеди, коли мовимо о браку відповідальності, для чого має бути огульна, спільна відповідальність? Бо всі творимо одну родину, меншу чи більшу. І десь кожен з нас, якщо ми, як сказав Сосима, не любим человека в его грехах, тут и наша вина. Он расскажет эта большущая повесть в повести. Я вам кратенько только о ней скажу. Повесть о великом инквизиторе, 16 век в Севилье, в Испании. Только что потухли костры инквизиции, сгорели люди, которые выступали против церкви. Через площадь проходит великий инквизитор Торквемада. И вы знаете, что он видит? Явился Иисус Христос. Он на площади. И он увидел, Христос воскреса умерших, все еще донь гарну, все еще бедну, и никт на него не патши. И инквизитор повелевает хватить Христа, и его сажают в темницу. Приходит ночь, с латарню в глубоких лохах з'явился инквизитор на дискуссии, але то не дискуссия, то монолог. mówi tylko i wyłącznie inkwizytor. On ma pretensje do Chrystusa, że stworzyłeś człowieka niewłaściwy. Człowiek nie powinien być wolnym człowiekiem, bo człowiekowi wolność przeszkadza. I bo był łatwiej, Panie, to pomysł zły, niedobry. Nie powinieneś takim stworzyć człowieka. A człowiekowi niewiele trzeba. Trzeba mu dać chleb. O, widzisz, Europa mu daje panne circenses po łacinie, chleba i igrzysko. Damy tu korydę, czy damy lwów, damy zapaśników, damy chleb. Ale ty przecież uważasz, a ty się mylisz. Ty się mylisz, że człowiekowi trzeba jeszcze cokolwiek. I Chrystus mu odpowie, nie samym chlebem żyw budzie człowiek. Tak, mówi. Inkwizytor, wiem. Tak odpowiedziałeś, kiedy ci szatan mówił, pokłoń się mnie. Pokłoń. I wszystkie te skały zamienią się w chleb i nakarmisz cały świat. Ale Chrystus odpowie, nie jedynym chlebem będzie żyć człowiek. Pokłoń się. Niech Państwo zwrócą uwagę, ilekroć szatan przystępuje do człowieka i w kuszeniu Boga, Chrystusa na pustyni, szatan będzie mówił o wszystkim. O pięknych górach tego świata, o pięknych miastach tego świata, o wszystkim. I nigdy nie wymówi słowo miłość, przebaczenie. Nigdy. Źle zrobiłeś, a wystarczy. Widzisz, my weźmiemy to całe stado ludzkie, jak on mówi, i poprowadzimy. Nakarmimy, damy jeść, ubierzemy, damy technikę. O, jakżeż to koresponduje z dzisiejszymi czasami. I będzie zadowolony. Wystarczy mu. Wystarczy. A Chrystus będzie milczał. I straszną rzecz powie kardynał. Ty przyszedłeś nam przeszkadzać. To jest powtórne przyjście. Ty przyszedłeś nam przeszkadzać i ty bardzo dobrze o tym wiesz. Przez całe przemówienie Chrystus nie powie słowem. I to zdenerwuje, bardzo mocno zdenerwuje kardynała, bo chciałby mieć jakiś opór, chciałby mieć jakąś odskocznię, żeby można prowadzić dalej rozmowę, ale to będzie jego monolog. To długa historia. Chrystus będzie mówił w Ewangelii, ale nie tu. To będzie mówił inkwizytor o cudzie, że ludzie polecą na byle jaki cud, że tajemnica, na co im tajemnica? Nakarmisz, napojesz, ubierzesz. I myśmy ich już jakoś zebrali. A ty przyszedłeś i nam szyki mieszasz. A Chrystus podejdzie i ucałuje starca w zbielałe wargi. A kardynał powie, bo on oczekiwał sprzeciwu, może śmierci. A Chrystus nie odpowie ani słowem. Czy można karać dziecko, które rozlało mleko? Przecież on widzi duszę kardynała i on wie, że przecież, zresztą sam kardynał będzie mówił o tym, ja też starałem się być dobrym, widzisz, nie wyszło mi. Oczywiście krytycy spróbują mówić o tym, że to jest wielka i ogromna i straszna krytyka Kościoła Zachodniego, katolickiego. Nie tylko. wszystkich, ktokolwiek, w którymkolwiek z kościołów zechce żywego Boga ujarzmić i zaprząc Go do swoich interesów. Boga i człowieka. Będą jeszcze biesy straszne. Tak się będą nazywały. Biesy, bohaterowie innej powieści Dostojewskiego, za co Dostojewski zostanie wyrzucony z literatury radzieckiej i trudno będzie o nim słyszeć i mówić. A to przede wszystkim nie pamflet polityczny, to znowu rozmyślania o tym, kim jest człowiek. Wszystko jest pytaniem, kim jest człowiek. I będzie bies Stawrogin, będzie Kirillow, który właśnie powie, że wszystko się na ziemi poukłada wtedy, kiedy on się zabije, powiedział. Zresztą się strzela. To prawda, bo to w ten sposób ja pokażę, że ja jestem wolny, bo nie ma tam tego Boga. Jeśli ja jestem człowieko Bóg, bo ja mogę decydować za siebie i za wszystkich. Obruszono się na Dostojewskiego, że przewidział to, co się potem zdarzy w 1917 roku. I zatańczą Biesiątka, nie tylko Dostojewskiego, wywiedzione jego cudownym piórem, ale i inne, bo przecież wszystko to się jakoś poukłada, bo będzie panem Cyrcenzes, będzie i chleb, lepszy czy gorszy, i my nowy mir postroim zaśpiewają, i polecą krzyże z cerkwi, i ikony będą płonąć, jak na berlińskim placu książki w czasach hitlerowskich. Widziałem w jednym z filmów i zastanawiałem się, skąd takie dziewoje rosyjskie i chłopcy, takie mołojcy pod pachami niosą ikony, z radością niosą, by je spalić. Skąd takie twarze? One się przecież tak nie rodzą. One nie czytały Dostojewskiego, ani braci Karamazów, ani biesów. Oskarżą Dostojewskiego o to, że będzie występował przeciwko Zachodowi, bo przecież no, tak czy siak, czy owak, ale przecież wszelkie teorie nowego życia też przecież przyszły z Zachodu do Rosji. I tam one się w jakiś sposób użyły, tylko znowuż. Czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, czemu Marks i Engels i wszelkie inne utopijne socjalizmy jakoś się nie mogły zakorzenić w ich ojczyznach? A czemu pośród rosyjskiego narodu? Bo on potrafi cierpieć. On potrafi miłować. I on potrafi przebaczyć. Dobre zawołanie i cudowne Ordnung muss sein, porządek być musi. My Słowianie nie znamy takiego zawołania. U nas szabasz. I u Dostojewskiego tak. I u drugich героев, drugich pisarzy takowo. I my, jeśli umierajmy, tak umierajmy. Jeśli my tancujemy, tak tancujemy. Jeśli my pojąm, tak my pojąm. Jeśli my płaczem, tak my płaczem. Да вообще мы, славянская нация, мы вообще чудаки. Так смотрит Европа на нас и говорит, ну вы ж уж ненормальные. Рождаете ребенка, плачете. Отправляете в школу, даже в детский сад плачете. В университет плачете, венчаете, плачете. Отправляете в армию, плачете. Возвращаются они все оттуда, вы плачете. Они уезжают за границу, вы плачете. Они приезжают, вы плачете. Какого черта? Простите за выражение. Вон так. Так оно и будет. А у нас вот так. Потому что славянская душа, она вот такая. Где тебе и кардинал сядет в груди, в смысле так надо. И Иван скажет, что я такого Бога не принимаю, я его и не хочу. И будет у тебя и Алеша. И будет у тебя и Ставрогин. Ставрогин, Ставрос по-гречески крест. У него фамилия такая, Ставрогин. И он этот крест поломает, потому что он скажет, ему такой крест не нужен. Вообще крест не нужен. Тогда что нужно? Все позволено, все дозволено. Тогда и пожалуйста. Вот теперь мы привыкли называть это human rights. А может это human, может human rights? Або я не. И то będzie wtedy ostrzeżenie. Takie właśnie. Потому что вот оно такое будет. Любите человека во грехах его. И przyjdzie całkiem inny człowiek, który się objawił w Petersburgu. Spod Nieżyna, spod Kijowa, spod Połtawy. Nikolaj Wasiliewicz Gogol. Jakieś cuda wielkie opowie i o tej części kraju. My wszyscy znamy rewizora. Też jakieś takie dziwne miasto gdzieś umiejscowione w Rosji. Trzebaż znaleźć takie miasto, gdzie by tyle było głupców. Przyjeżdża jakiś baranisko jeden, który powie, że mu sup, widzicie, i z Paryża przywozią. Kto z nas dzisiaj uwierzy, że z Paryża... Jak tu dowieść? Nawet samolotem do 2 godziny lecimy, co najmniej, zanim z lotniska, to jeszcze dłużej. To z czasu będzie do niczego. A tam wierzyć. I obdarać jego dźwiękami, gusiami, czym chcecie tylko. Значит, где-то что-то такое вот вырастет. Один будет называться ляпкин-тяпкин, другой будет называться еще иначе. Придут тебе мертвые души. Вот там посмотрите, как бы Собакевич, вот какая фамилия чудная. Ноздров, вот ноздри такие, как у собаки гончей какой-то. Чичиков главный герой, чи-чи-чи. Чи, то есть или, ну, значит, или-или. Вообразите себе, вот на сегодняшний день взять такого Чичикова у Гоголя в «Мертвых душах». Так он же что ж, ездит одного дома до другого дома и скупает души умерших, бо от податку отпише, так и пит чищейший заложил. О, хитрец какой, а? Подумайте, мы даже в сегодняшние дни не додумались, что такое можно где-то дописать, но подъезжаем наши ЗУСы не бардзо ще тут и якось нам, и податковые наши институции на то бы сгодили. Там, да, коробушка, коробочка будет така пани, но пани така, любяянца собе и покушать, и попить, и на коробочка, то таке пуделечко, повецьми собі, плюшкин. И все будут вон такие. И все вдруг подумают, что вся Россия такая. И захочет Гоголь своих героев как-то к Господу привести. Экзальтованный человек, не самобичный. Появится критик Белинский, который будет вырочным. И повет, не-не-не-не-не. Oni albo pod sąd, albo do więzienia. Do jakiego Boga? Jakiego Boga? Co ty wymyślasz? I nie udają mu się powieści następne u Gogola i nie potrafi on napisać nic. Co napisze kawaler, to natychmiast spali, bo wszystko tego nie urządza. A mówią doń, ty masz prawo pisać tylko groteskowo i tylko wyśmiewać wszystko i wszystkich po kolei. On powiedział, ja wyśmiałem, ale przecież jeśli nawet komuś powiem w twarz, że robisz rzeczy złe, to po to, żeby go zabić. Nie, żeby on zrozumiał, to jak to doprowadzić. Do Boga, do innego człowieka. Bieliński powie mu, nie, to komunizujący krytyk, absolutny. I ciekawa rzecz, że między nimi będzie korespondencja. Wybrane fragmenty z korespondencji. One się ukażą w Rosji carskiej i one się ukazały w obecnej Rosji. Elżbietko, ty pamiętasz? Myśmy nigdy nie mogli przeczytać oryginału i nikt z nas nigdy nie wiedział, o czym Gogol w tych wybranych miejscach i z pierepiski z druzjami pisze. A on tam tyle pisał o Bogu, mylił się, bo dla niego i powiedzmy sobie i Rosja ówczesna była jego ojczyzną, więc w jakimś momencie on ją i pochwalił. Wszystko trzeba było spochamić. Wszystko trzeba powiedzieć, że wszystko to jest do wyrzucenia i wszystko to jest do więzienia. A chciałbym wam słów jeszcze kilka powiedzieć o... I nikt tego nie drukował i myśmy to znali z tylko
opowieści. Strasznie czasami opowieści,
gdzie latają trumny z rozgrywczytami, te fragmenty to gdzie
noc majowa i
uboksiemnica, gdzie rusałki, gdzie wiedźma macocha, która będzie się starała swoją pasierbicę z tego świata sprowadzić, a ta będzie się bronić i potem się okaże, że to nikt inny ze zranioną ręką biega, tylko macocha. Oj, rozpocznie się taki karnawał na Wigilię, noc przed Rodzicielstwo, gdzie diabeł ukradnie księżyc, gdzie będzie tak ciemno, że na jak do szynku nie trafisz i horylki nie kupisz. A to, że bida, pewno to, że nieprawda. W noc wigilijną, to i na Ukrainie, i w Polsce katolickiej czy prawosławnej, to noc święta. Ale że kiedy ukrali miesiączek, taj czort przyszedł, to zjawił się. To, że to i można wse zrobić, nie czego, że tu nie ma. Bo do szynkarki, takiej duże harnej dziewczyny, przyjdzie golowa, wójt, pokochać się troszkę. W tajni, przed szynką. I żynka tutaj jego i naścignę, no to kiedyś schowaty, trzeba chowaty gdzieś pod liżok, pod stół. Ta i potem szukają i nie znajdują, tam muszą pod stołem, że taki kabanczyk leży jakiś. A to że jego permieniła czarywna dziewczyna. Oj, to będzie jeszcze i taka dziewczyna, jaka skaże, nie lubię tebe, kozacze, tomu, że ja, bacisz, że taka ja, bosaja, ja nie mam już czego dziągnąć się, już czego ja buty się. I uchwyci chłopiec diabła i uczyni zeń taki latający dywan, usiądzie na niego i polecą do dalekiego Petersburga i u carycy wyproszą pantofelki, czerewiczki. Potem będą i opery i Czajkowskiego, i rzymskiego Korsakowa o tym. A jak raz u carycy budą oczym grzać tufli, i ona z radością ci tufli oddast.
Конечно, она ж заволнуется. Какая любовь? Ты подумай, ты из-под Киева в Петербург. Она ж не знает, что он летел на нечистой силе. Ну, все-таки пешком или как? Ну, любовь-то какая? Вот мне бы такую, царица скажет. И все, ты опять возвращается. А казачка подумає, що вже так вона погана дівчина, тому що як же ж так можна погнати хлопця того дорогого десь кудись там. Лівко, да ти вертайся. Вже мені черевички не потрібні, а вже черевички приносять. І буде то радость, і буде спів. І буде майська ночь, буде утопниця, буде русалки. І дівчата з козаками підуть. І заспівають, якби я мала крила орліні, якби я вміла літати. Я полетіла на Україну свого милого шукати. І всі заспівають, і всім буде добре, всім буде ласково. І хтось чарочку дасть. Тому що по сьогоднішній день, як коли якийсь українець де-небудь явиться, то він перше, що спитає, хлопці, а сало є? Отак і буде смішно, Гоголь. А в Гогольові не буде до сміху. Абсолютно. Не зможу його зрозуміти. Буде ще цілий цикл оповіщів в Петербургу. О таких забитих людях, яких ніхт не хоче знати, бідних. І носу певного пана зникне, буде жив своїм життям одетельним. І буде такий пан, який ціле життя буде громадив пеніонзе на плащ. І той плащ украдено. І він буде їздив по цілому Петербургу і у всіх інших плащах видирати з радостю. Вирве і пожалує. Не треба було так робити. Але такій творчості не зехцю знати. Вона – це вона. Ну, а потім він przecież є українсько-польського походження. Він Гоголь Яновський. Będą mieli doń pretensje. Українці, що на москальській мові писав, значить здрайця. Бо przecież по день dzisiejszy nigdy nie bardzo wiadomo, co można robić nawet z Chmielnickim Bogdanem. On przecież naczelnik wojsk kozackich, ale polskich. I on występuje przeciwko swojemu królowi. A król nie wielce miłował wtedy kozaków prawosławnych i innych prawosławnych. Przecież był taki czas, kiedy doprowadzono, że prawosławni w ojczyźnie naszej nie mieli ani jednego biskupa, żadnego, bo to było królewskie prawo podawania, jurysdykcja kościelna, jurysdykcja państwowa. Król nie zatwierdzi, nikt nie potrafi mieć oficjalnego biskupa. I oto trudem podróżujący, tak sobie niby notabene przez nasz supraś, jeden z patriarchów wschodnich pojedzie, a w Polsce wyświęci nielegalnych biskupów siedmiu, których król nie uzna. Zygmunt III, a potem Władysław IV uznaje. I oto ten Chmielnicki, nie mając ratunku w ojczyźnie swojej, uda się, nie wiadomo, czy do lepszego owocu, niż miał tu na miejscu, trafił do cara rosyjskiego. I Ukraińcy mają kłopot. Dla Polski on zdrajca. A dla Ukrainy to wie jaki? My że do Moskwy poszło. Вот i tak. Ale pomnik jego stoi w Kijowie. Chwała Bogu, jeszcze jakoś nie wywrócono do góry nogami. Вот taka historia w tej historii. I tutaj świat gdzieś będzie się zamykał i nie dadzą pożyć Mikołajowi. Mikołaj będzie, bo o Gogolu mówił, będzie wędrował po Europie z miasta do miasta, odwiedzi wszystkie miasta Europy. Najbardziej kochając Rzym. Zastanawiające, dlaczego Rzym? A ponieważ on wszystko, jak w jego powieściach, tych zwłaszcza, wieczory na hutorze, koło Dikańki będą takie hiperboliczne, to i on wszystko przyjmie. Jeśli, no zmartwienie, zmartwienie. Zmartwienie jego to musiała być śmierć. I on przecież umarł całkiem młodo. Oczywiście. Oceniono jego talent, ale to jak wszystkie talenty cenimy dopiero po śmierci. Ale żeby już was całkowicie nie zamęczyć do końca, o wojnie i pokoju powiedzmy Tolstoja, o tej wielkiej, cudownej powieści, które nie wiedzieć dlaczego, jak czasami pytamy, zaczyna się jak raz tekstem francuskim. I dlaczego trzeba było takiej wojny, a nie innej? I dlaczego takiej wojny i pokoju w samym sercu Tolstoja? Hulaka, ponad dwumetrowy, cudownie zbudowany człowiek, piękniś. A potem się zamienia w zwyczajnego takiego wioskowego dziada, co to wszystkich terroryzuje. Swoją chęcią przypodobania się ludowi. I co z tego ludu? Zapędzi on wszystkie dzieciaki do uprawiania roli? A miał ich 13, z których ósemka została przy życiu. Żona, która mu urządzała niesamowite sceny i ciągle próbowała popełnić samobójstwo. Najczęściej na niby. Ale nie było ratunku. To ona mu przepisała wojnę i pokój i wszystkie inne jego powieści. Weźcie, moi państwo, toż to 4 tomiska po 8 razy. On pisał szalenie i wstrętnie. I ona była u niego największym wrogiem. Dlatego, że była żoną i była kobietą. Jesteśmy wszyscy dorośli, on pierwszą noc poślubną ją zgwałcił, tak jakby nie można, powiedzmy sobie, tego inaczej poukładać. I on uważał, że wszystkie jego grzechy płciowe i nie tylko, to płyną od żony. No ale skoro żona jest, zabić ją w nie sposób, pozostaje tylko z nią grzeszyć. Więc pytanie, po co? I w międzyczasie pisze te cudowności. Pamiętacie Annę Kareninę? Wszystkie szczęśliwe rodziny są podobne do siebie. Wszystkie nieszczęśliwe rodziny są nieszczęśliwe na swój sposób. Czy wiele będzie z Pisma Świętego w jego powieściach? Bohaterowie jego bardzo często będą tacy właśnie i ewangeliczni, i pełne w nich siedzących biesów. I będzie wielka, ogromna panorama boju pod Borodino, gdzie połowa wojsk francuskich i rosyjskich polegnie. I oto on przedstawi cudowną scenę, kiedy wyniosą Matkę Boską Smoleńską i zaśpiewają po Twoją miłość, biegają Bogorodice, Dziewo. Jeśli Państwo pamiętacie film Bondarczuka, przecież to zapiera duch w piersiach. Tak się zdarzyło, że ja na wielkim, ogromnym ekranie film ten oglądałem w Paryżu, w klubie Żar Ptica, Ptak Ognisty. I wtedy tam, trudno powiedzieć, ilu było Francuzów, ilu było Rosjan.
wszyscyśmy wstali, bo wszyscy się żegnali i wszyscy płakali, jak płakali wszyscy żołnierze na ekranie. Przyszła Preświętaja Bogorodica Dziewa. Natomiast nigdy poza tą sceną Dostojewski się o Matce Boskiej nie wypowiada. On zresztą Chrystusa nie uznawał jako drugą osobę Trójcy Świętej. To był jakiś taki przykład, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, może tak trochę z Indii, może, bo zajmował się tymi rzeczami, wierzeniami wschodnimi. Może to taki troszkę hinduski, może taki troszkę chiński. Oto jakiś taki dobry przykład, który woła do przemiany życia, ale i nic więcej. A w ogóle nie precywić się złu, nie sprzeciwiać się złu. Biją cię w prawy policzek, podstaw lewy. Tak, tak mówi Pismo Święte. Tylko moi kochani, bijący też powinien pozwolić uderzyć się i w lewy, i w prawy. Czemu tylko jedna strona bije, a druga musi przyjmować? Chrześcijaństwo na tym polega. Jak usłyszymy, pokłoni się biedzie Dimitrowej, on odczyta w jego duszy, że on pójdzie na Syberię i on się pokłoni męce. To przecież chrześcijaństwo to nie tylko moje, to i wasze. I wy tak powiedzcie dla mnie. Nie sprzeciwianie się złu to znaczy braterstwo. Pomijcie jak na pasku, prawosławny pojut. I drug druga, aby miem, rcem braci je, i nienawidzieść nas prostim, wsia воскресенье. И такого запиим. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробе живот дорога. Дорога. По грецку будет то мнимаси зои харисаменос, зои. Życie. I znowu będzie życie. Znowu będzie zoi, zo, si, ma, zo, ja. To jeśli tak, jeśli nie przeciwić co złu, хорошая idea ewangelska, no ona касается всех i jednej strony, i drugiej strony, i trzeciej, i czwartej. Dostojewski kiedyś opowiadał o takiej scenie, że w szkole pokłócili się wszyscy, i starsi, i młodsi. Nie sposób było ich jakoś połączyć. I oto wpadł na myśl nauczyciel pewien. Usadził ich wszystkich w koło i powiedział: no a teraz na komandę. Z prawej strony celujemy się, a teraz z lewej strony celujemy się. I wszyscy pocelowali się z lewej i z prawej. Idylna. Idylna. Tak już, co znaczy nie przeciwić się złu? Nie przeciwić się złu to grzech. To nie może być wiara prawdziwa. Потому что это i mnie касается, i was касается, i na lewo, i na prawo. I jeśli my все tak, to получается? Редко получается. Ну, получается. А сколько нужно? А он так. Сколько получится? Потому что в чем Господь? В простом. В любви. Подай стакан воды. Улыбнись. Улыбнись. И все будет по-другому. Вы заметили, что дома и у вас, и у нас, и у всех нет сварки тогда, когда кто-то дома улыбнулся. К
Конечно, на это улыбающегося скажут, дурак был, ты и дурак. Потому что вот тут такие вопросы, а ты смеешься. Ну и пусть. Nie ma właśnie tam, gdzie ktoś się uśmiecha. Was mogą to nazwać tak i inaczej. No все равно, это так, как жизнь в семье. Nie mniej же was uczyć. Ja как раз не женатый, но знаю, как дома бывает. Że бывает так, что кажется, все, конец, убил бы, порезал бы, посолил бы, сжег бы и развеял бы все это такое. И начнете пробовать, и задарок не знаете. Потому что кто-то улыбнулся. Вот есть такая сцена у Достоевского, что вот самая красивая сцена тогда, когда мать улыбнулась, потому что впервые в жизни улыбнулся на руках у нее ребенок. Вот все. Вот сколько тут мам. Припомните, кто из вас помнит, как вы кричали, как вы орали, как вам болело, когда вы рождали своих. Мы-то рожденные вами не знаем, да и вы уже не знаете. Потому что вот увидишь, такого красавца, и такого проходимца, и такого, простите за выражение, чёрта, да все это мое, да все это наше. Вот если вот так найдешь, то тогда даже тот врач, который делает эту операцию, он из этого бабника, как бы мы сказали, может без конца за кем-то волочится. Да, кстати, у него даже и имеется дочка маленькая, а на девушке этой он не думает жениться, пока еще не думает. Но он так кажется, что не думает. Он какие-то посылает вещи, конечно, это его недошла жена, он еще домышля, кто под живями ставя потребны маленству. Rzecz, no więc nikt nie znaje. My mówimy święty Mikołaj. A święty Mikołaj jak? I gdzie? No to święty Mikołaj. Вот та, которая приходит тебе добро. Добро, в которое ты веришь. Ну вот у меня в семье малыш, он сейчас уже во второй класс ходит. Но когда он был совершенно маленький, всегда, конечно, как начал говорить, говорил о том, что он молится за папу, за маму и за меня. Вот. И вот я ему как-то привожу с граборки иконку «Он Николай, святителя Николая». Я его пытам, «Микуш, тебе же кто-то есть?» Он еще усмехается, а я вам сказал, ты мне держишь упытаешь. Зачем? Ты еще упомнишь, что я познал тебе. А святитель Николай Дмитрий, у святителя Николая моя такая вон борода, седая. Вот и он говорит, но шепчеш, я приходзе по причастии до тебе, и ты в той, то что твое митра. И видишь, и мне сейчас будет бардзо добре. И я повешу, я не смолвил. Jak to będzie? Ja powieszę Twoją ikonkę nad moim łóżkiem. I tak jak się modlę do Boży, to ciągle będę patrzeć na Ciebie i będę się do Ciebie modlić. Tak Boże niczego nie nada. To nie потому, że это из моей семьи. Это потому, что это дитё Божие. А у Толстого будет так, что верить надо вот во что такое. Человек, вы знаете, он сказал, ну, любить я могу кого-то издалека, а вот этих близких невозможно. В том денег он зарабатывал много за повести свои. Детей-то 8, Нужно их воспитывать, нужно накормить. А деньги он на какой-то фонд, он туда, он сюда. Жена вырывает последними моментами у него, чтобы этих детей как-то в человеке произвести. А он говорит, вот так вот живем, давайте так вот будем. Написал он повесть «Крейцеровская соната», где написал, ой-ой-ой, почти сегодняшнюю повесть, где сказал, не надо никаких браков, жадных весел, жадных шлюхов. Живешь – жив. С кем живешь – с тем живешь. Ту сейчас научил и читал. Современные мы, герои говорят. Ему тогда сказали, Лев Николаевич, тут надо что-то думать. И он себе позволил так думать, что это страшно думать. Есть у него повесть, которая называется «Воскресение с мертвых встаний». То фальшивый титул. З мертвих встань księcia, który z połomuczył dziewczynę, a która jest w Syberii, a on, żebyś może bardziej swoje serce oczyścić, niż odcierpieć to, co on jej uczynił, idzie za nią. Ale my przecież z mertwych wstania księcia nie widzimy. Lev Tolstoy nawet i napisał w końcu powieści. Что с ним случится, мы это увидим в будущем. Но что случится? Отпокутовать jednak mimo wszystko trzeba. То, że ty poszedłeś za dziewczyną, to to jeszcze nic nie znaczy, bo on z nią tam i nie jest. On książę. Ale w tej powieści и думается, что потому Ленин назвал Толстого, что это зеркало русской революции, потому что как раз это подвинулось под понятие, что церковь вообще не нужна как таковая. В двух разделах этой повести Толстой написал вещи страшные, о вещи наиважнейшей в христианстве, о причастии, о Евхаристии, о коммунии святой. Так писать, как написал он, не мог бы даже, если потрафил, может не написать, что поведеть, звичайный вейский хлоп. Он бы сябал и людей, и Пана Бога. У Толстоя это все называется манипуляцией. Вознесение Христово это улетает на небо. У него же какие-то херувимы и какие-то серафимы. И священник берет какую-то салфетку, да простит меня Господь, и махает над блюдцем золотой чашей, и предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, а потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью. Как раз в богословии не в это время просуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христову. Но он это все с хохотом пишет. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. После этого священник одернул занавеску, шестивец, может, еще иначе называть, абсолютно. И опять тот самый Бог, тут какие-то грешники, какие-то чудеса. И он тебе напишет, что молиться надо не в храмах, а в духе и истине. Что это величайшее кощунство и насмешка.
что все это во главе с крестом это один обман, и все это не нужно. Ничто не нужно, потому что ты можешь быть сам Богом. Вот будь, вот возьми, ты постарайся быть добрым. А как можно стать добрым без Бога? Силы разве хватит? Сможем ли мы это сделать? Раньше не потрафимы. Потому что человек, он дитя Божье. Это мы знаем или не знаем, это принимаем или не принимаем, но это так. Толстого увещевали, Толстого просили, говорили. Когда же с ним разговаривали на эту тему, у всех было впечатление такое, что он психически ненормальный. Он смеялся, хохотал и опять куда-то мчался, в поле. Дивні дві особи, дві, може три, може чотири, в тим великим, огромним кольоші, причеш то слава велика. І он ті покаже і смерть під Бородино, і пожар Москви, який з країв потрафі спалити в своєму святині. Świątynią jest ta stolica i świątynie kremlowskie i wszelkie inne. Spalić, żeby wróg tam nie znalazł żadnego sobie schronienia. Wierząc, że Bóg nie zostawi, dlatego że jest ktoś na świecie, kto nad tym wszystkim panuje. Czy to się nam będzie podobało, czy nie będzie. Podobało. Będą prosić Tolstoja, będą doń przyjeżdżać, ale ogłoszą jego odłączenie od cerkwi. I zdawałoby się, trzeba zrozumieć. I on to zrozumiał. Przecież on ucieka z domu. On jedzie do siostry, która jest przełożoną klasztoru niedaleko. On gdzieś pędzi, on gdzieś jedzie. On nawet umówił się ze starcami w obcinej pustyni. I znowu hrabiostwo stanęło na pierwszym miejscu. A jeśli oni mnie poznają, ja przecież jestem hrabią, poznaliby. To już było po odłączeniu. Pochowano go w sadzie. W sadzie własnego domu. Moi znajomi często mówili mi, czas już wielki, żeby go do cerkwi przywrócić. W jaki sposób? Proszę Państwa, ja Wam, choć mam te stronice przed sobą, ja Wam specjalnie nie przeczytałem wszystkiego, żebyśmy zasnąć mogli i Wy, i ja wieczorem. Jakim człowiek potrafi być strasznym, jak w straszny, wymyślny sposób potrafi powiedzieć o rzeczy najważniejszej. Dostojewski powtórzy, człowiek jest szeroki, trzeba go zwęzić, bo człowiek potrafi uczynić rzecz wielką i potrafi być strasznym człowiekiem, zajrzeć do duszy najbliższego człowieka, napluć, nadepnąć
і запитач, як чи там під моїм бути. І то втеді буде д'явольство. І втеді, як Іванові з'явився д'явол Карамазовові, і так і д'явол ще з'явив Толстойовові, нігди го не потрафив привовати до спокою. Бо він przecież створив цілу секту. Може не тільки він, але за ним пішли. Córka między innymi його. Толстойовці так звані. Шукають чогось в світі. Ніби добрі люди. Ніби добрі люди. Чого więc шукають, якщо są добрими? Чого шукати? Якщо цілий ідеал є в тобі, ідь, як гвязда, світ. І від того світла інші się ucieszą, інші się ogrzeją. Але, proszę Państwa, między Betlejem a Jerozolimą niecałe 10 kilometrów. No może 12. Proszę zwrócić uwagę. W Betlejem rodzi się Chrystus. Jerozolima śpi. Tryje carije. Monarchowie z dala jadą i gwiazdy widzą, a gwiazdy nie widać ani w Betlejem, ani w Jerozolimie. Tylko coś się stało. Przecież pojawił się edykt imperatora, spis powszechny uczynić i zapisać się w tym miejscu, skąd pochodzisz. Więc wszyscy się zebrali razem. Swoi, bliscy, najbliżsi. I wszyscy są uradowani, bo wszyscy są. I pewnie znowu spotkają się za lat 100. Łazienek w domu nie ma. Ktoś przecież wychodzi, mówmy tak po ludzku, ktoś wychodzi na dwór, na ulicę i nikt nie widzi, że świeci coś na niebie. Oj, wczoraj świeciło. Tak, tylko wczoraj świeciło co innego. I trzej królowie monarchowie gdzieś tam z dalekich krajów, między innymi wedle tradycji, jak pamiętamy wszyscy, jest nawet i czarny. Gdzieś stamtąd. Jest stamtąd. Oni widzą, a ci na miejscu nie widzą, bo jesteśmy, tak oni mówią, uradowani jesteśmy. Wszyscy tu jesteśmy na miejscu i nam więcej niczego nie trzeba. I wielkie nam rzeczy, bo Pan Bóg przyszedł nie z wystrzałem armatnim, nie ma strzelistych pokazów ogni sztucznych, nikt nie dzwoni we wszystkie dzwony, to znaczy się nic nie dzieje. Bóg przychodzi w ciszy do każdego z nas. Ot właśnie tak, może jak u Alioszy, może jak właśnie u innego. Proszę Państwa, nosiłem się kiedyś z myślą napisać takie opowiadanie, ale nie zdążyłem. To znaczy, że nie tylko ja miałem takie widzenie. Kiedyś to dawno temu w Warszawie, ja jeszcze w cywilu, profesoruję w seminarium, wybieram się do kina. Deszcz niesamowity. Wyszedłem. Jak wrócę po parasolkę, nie zdążę. Co dobiegnę do autobusu, autobus odjechał. Idę chęć dalej, bo tam będą tramwaje. Co tam dojdę i zejdę do tramwajów, tramwajów nie ma, autobusy jadą. Trzeba na górę. Ja w te, ja we w te. Czasu mało, absolutnie. Jest jakiś film, na którym mi ogromnie zależy. Wsiadam, pełno ludzi, zmokniętych. Jedziemy. Chwała Bogu. Było to w Pałacu Kultury i Nauki, tam było takie kiedyś KDF-ki na dobrych filmów. Rytka pamięta pewnie jeszcze. Tam myśmy chodzili i razem. Jeszcze nawet kiedyś. I słyszę głos. Proszę mi pomóc. Ścisk w tramwaju niesamowity. Wszyscy runęli do otwartych drzwi. Ja w kącie stojący.
mam przed sobą niewidomą, młodą dziewczynę. Opowiadam im, jak na spowiedzi świętej. Zerknąłem na zegarek. Mam je takową samą drogę. Pytam, proszę pani, ja przechodzę na tamtą stronę i ja idę na tamtą. Po drodze, kiedy ją prowadzę pod rękę, usłyszałem, że ona chce skręcić na lewo. A mnie trzeba na prawo. Myśl takowa przychodzi. Z kina twojego nic. Jednocześnie gdzieś odbiłem tę myśl od siebie. Wyprowadzam. Deszcz ustał. Spojrzałem na zegarek. Po kinie. No wielkie mi tam mycyje. No będzie, będzie, nie będzie. Może jutro będą grali. Chociaż wiedziałem bardzo dobrze, że od jutra jest nowy film. Idę. Po drodze dowiaduję się, czy panu koniecznie w tę stronę. Koniecznie, mówi. Po drodze dowiaduję się. Ona idzie do Ośrodka Kultury Czechosłowackiej, bo ona się uczy języka czy czeskiego, czy słowackiego. To mało ważne w tej chwili. Ja doprowadzam. Już dawno po wszelkich kinach, do widzenia, ja wszedłem jeszcze do ośrodka, tam były piękne płyty muzyki klasycznej, za którymi szalałem oczywiście, obejrzałem płyty, no bo przecież na co mi to, już przecież nic z tego. Nie powiem, żebym był zadowolony gdzieś tam. Jeden Szymon mówi tak, drugi Szymon mówi nie, potem jeszcze jeden, a któryś tam Szymon mówi, to będziesz teraz wracał, to ja jeszcze noga za nogę plotę się i idę, to zajdź i sprawdź, jakie filmy będą grali następnie. Ja dochodzę, a tam były dwa kina. Przyjaźń Młoda Gwardia i ten trzeci. Kino dobrych filmów. Otwierają się drzwi, z których można wychodzić ze wszystkich trzech seansów. Ja nie wiem, z których. Otwieram usta i pytam, proszę Państwa, a z jakiego to kina? Oni mówią, z KDF-u. Ja mówię, jak z KDF-u? To się już ten nowy seans skończył? On mówi, nie. 20 minut nie mieliśmy prądu. Ja przyszedłem, kupiłem bilet, ja usiadłem w kinie. Proszę Państwa, ja nie pamiętam dzisiaj już, jaki to był film. Ja pół filmu tego przetrząsłem się. Ja ku zdziwieniu wszystkich przeżegnałem się od razu, podziękowawszy Bogu, że ja mogę być na tym filmie. Ja nawet nie wiem, czy ja odebrałem ten film tak, jak ja się spodziewałem ten film odebrać, ale ja odebrałem co innego. To nie dlatego, żebym ja trafił na ten film. To było dlatego, żebym ja uwierzył, że Bóg wszystko może. I to nie w nagrodę, że ja jestem taki dobry i ja tę niewidomą przeprowadziłem. Nie, ja tego tak nie odebrałem. Ja odebrałem to, że jeśli Pan Bóg zechce, to zatrzyma i ocenę, i co nami naśle wtedy tam, gdzie być tego nie powinno. Już jakoś tam się nosiłem z myślą, ponieważ ja się wtedy już drukowałem po białorusku, po rosyjsku, po polsku, więc pomyślałem sobie, że ja napiszę takie opowiadanie i ciągle mi na to jakoś czasu nie było. I kiedyś oglądam w telewizji, notabene, z Białegostoku przyjeżdża pan, który ma zaśpiewać w Filharmonii Narodowej. I wszystko jest pięknie, ładnie i cudownie. Przeziębił się tak, zamieć była wielka w naszej stolicy, że żadne śpiewy do niczego, absolutnie. Jeden raz jest możliwość dostania się na najlepszą scenę. Prawie umiera, ale trzeba przyjść i powiedzieć, że niestety, no rezygnuję, no trudno, no co poradzę. Do Wisły się pójdziesz rzucać, to trzeba powiedzieć ludziom, że nie przyjdziesz. I on przyjeżdża do Filharmonii, podjeżdża pod Filharmonię. Jakieś prace. Moja Łódź rozkopana w tej chwili, to także tak sobie, jak sobie patrzę, to przypominam tamtą scenę. Jakaś praca. Jakaś pogłębiarka, czy coś w tym rodzaju, powiedzmy sobie, jakieś przewody elektryczne wyrwała i w Filharmonii całej nie ma żadnego światła elektrycznego Kiedy będzie, powiedziano, nie wiemy, niech pan idzie do domu, zadzwonimy. Zadzwonili, przez kilka dni ciotka go czy babula tam wyratowała, pięknie, ładnie, on poszedł i pierwsze miejsce zajął. Ja powiedziałam, Szymon, popatrz, ty ukradli u ciebie opowiadanie, ale chwała Bogu. To znaczy, że jeszcze jest ktoś na świecie, który może o sobie powiedzieć, mnie posiecił Gospodź i wystarczy. I tak u tych trzech pisarzy i diabeł posiecił też nauczy czemukolwiek. Pomyślisz, że właściwie, jak przeczytacie bracie Karamazów i będziecie tę scenę czytali, zjawienie się diabła Iwanowi, to przeczytajcie, że to nie będzie nic innego, jak tylko sam Iwan Karamazow. Потому что один из философов сказал, ты хочешь увидеть дьявола, далеко его не ищи. На этом же самом стуле, где и ты, он сидит. На том самом кресле он сидит, на котором и ты сидишь. Вот. И тут может тебе сидеть обожествленный человек, не Бог. Иисус Христос – это единый Бога-человек, а нам же нужно обожествиться. Греческое слово, знаете, имеется такое «софросине». Как нам его перевести? Когда по-польски то тлумачим, часами мы говорим «цнота». А по-славянски и по-русски, вы знаете, как оно звучит? Целомудрие. Как повем мы, в жадном из языков, то не завжди не так. Целомудрие. Мудрый, в смысле красивый, добрый, хороший. Целый. От души до тела. До каждой частиночки. Каждого пальчика от рук до ног. Целомудрие. Вот как перевести? Вот софросине греческое, а переведешь на польский язык или на всякий другой? Цнота. А как цнота, то мы пришли, отчитаем, зараз секс. А того трохи мало. То есть, один из элементов жизни людского, главный, без вонтпения, альбо и не главный, какой-то посредине, где-то один за другим, это все сидит. Вот софросине. И если мы будем вот так стараться, стараться, это получается? Да никак не получается. Так вон, как пожекадле нашим народовым, не могу. Через ногу и знов могу. Когда мы больные, когда мы уже почти на том свете, а я уже был на том свете 2 года тому назад, вот Господь меня вернул, погрозил мне пальцем и сказал, что надо смотреть и за телом, потому что в теле, то ведь душа-то. А что такое душа? Какой-то врач говорит, вот, где душа? Открыли мозг и не видно. Открыли клетку, где душа? А припомните, болит нам сердце, наше физическое, то, которое без конца пом-пом працует нам. И есть где-то такое другое, которое где-то болит, и где болит? Болит, но места себе не найдешь. Ну вот, ну плохо. По разным причинам. Это душа болит. А где она? Я вот недавно тоже видел фильм. Не знаю, трик, по-русски сказать трюк. Бог его знает, не знаю. Но вот показали умершего человека, и понимаете, из него что-то уходит. Что уходит? Если так и жить, а пожить. Так вот,
Но чтобы это могло выйти, то нужно это взять. Как? Вот Экзосима и скажет. Даже герои Толстого скажут. Вот перед самой битвой под Бородино, когда все утихнет, вот завтра будет пребольшущая битва, когда князь Болконский погибнет, когда все станет тише, тише, тише. И все обращают внимание на то, что деревья зеленые, что трава выросла, что все тихо, что птицы поют, что товарищ уснул, другие поют. Это и будет вот это все. Вот если такое вон, хоть частица в душу промчится, за это надо и сказать спасибо. Вот эти три писателя, о которых я вам сегодня рассказываю, и о которых я писал, они старались это показать. Один умел, а другой не умел. Один смешно, другой через какие-то там чудеса неимоверные. Вот прочитаете у Гоголя такой рассказ «Вии». Не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Это рассказ о семинаристах. Да? Богослова. А там будут летать все, что хочешь. И гробы, трумны бендолятать, и живыми, и зумарвыми, и вжаски, и не самовитощи. Но это неспроста. Я вам Америки не открою, но, быть может, я вам обращу на это внимание. Вы иногда на нас, духовных, посмотрите, как на человека. Вот мне все тут батюшки, и владыка подтвердит, что в первую неделю Великого Поста и на Страстной Седмице у нас в церкви творятся неимоверные вещи. Вешалка, где вы можете повесить, не знаю, 5 килограммов, она вам оборвется. Вам развалится кадило. Вам высыпется все, что может высыпаться. Вам пропадут где-то книги. Это чтобы ты, священник и архиерей, рассердился. Я вам скажу вещь страшную, видно. Пока дело не успокоится, то чем ближе к церкви, тем больше всяких соблазнов, тем венцей зла и добра. Вот так. Вот так. Потому что до какого-то момента с вами будет злое, и когда вы все ж таки через много воздух мога, вас оставят. Потому что вы не с ними. И вы пошли дальше. Поэтому больше ничего не надо. И как будет вот в картине «По твою милость побегаем, Богородица Дева», когда Царицу Небесную Смоленскую понесут перед Бородино. Ведь половина из них умрет, и французов, и русских умрет. Почему они будут спокойны? Потому что-то вот оттуда где-то пришло. Это Бог посетил мою душу. А от того, чтобы у нас это осталось, это уже наше дело, чтобы нам это как можно больше сохранить. Сохраним — не всегда получится. Не всегда. Вы знаете, что у нас написано в архиерейской книжке, когда архиерей выходит на службу, написано: архиерей садится. Еще бы мы победили релакс. Это что? Вот войди в себя, потому что ты идешь во святая святых. и ты будешь совершать литургию. Вот приди с этим настроением вот таким. Вопрос о Боге всегда вопрос о человеке. Спасися сам, и вокруг тебя 10 спасется. Удачные или неудачные эти писатели так вам покажут, но это будет Евангелие как мотто, и там будут евангельские такие образы, о которых я вам и не успел рассказать. Будет время, прочитайте. Стоит. Спасибо. Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.